Reklama.
Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? A może kameralnego amfiteatru? Grajcie w Lotto. A na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe i kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Czy któryś z polskich władców zasiadał na żelaznym tronie? Nie, przecież ten tron to legenda. Za to prawdą jest, że polscy królowie wywodzili się ze znamienitych rodów, a na tronach zasiadali w różnych miastach. W jednym nawet podobno widziano smoka. A ty, co chcesz zobaczyć? Odkrywaj tajemnice dawnych siedzib polskich władców. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Wejdź na kultura.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I teraz czas na wielką politykę. Gościem poranka Wnet profesor Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i bezpieczeństwo międzynarodowe nie jest w najlepszym stanie. Pan profesor nie upilnował pokoju na świecie.
No, oczywiście, że nie upilnowałem, ale się staram, dlatego ta dzisiejsza, że tak powiem, rozmowa z panem redaktorem. Myślę, że najważniejszym wymiarem dzisiejszego dnia i tego wymiaru polityki bezpieczeństwa to jest oczywiście wizyta kanclerza Niemiec w Chinach. Dziś się zaczyna, ale rozmowy zaczynały się w piątek. On się spotykał z Xi Jinpingiem, czyli z szefem państwa i przywódcą partii, ale też będzie rozmawiał z premierem Li Qiciangiem, który niestety już został, jak powiem, zredukowany na tą gąsienicość polityczną, ponieważ od marca następnego roku już nie będzie premierem. To jest walka taka frakcyjna w ramach Komunistycznej Partii Chin, ale co jest ważne dzisiaj, w FAC, Frankfurter Allgemeine Zeitung, to jest najważniejsza gazeta niemiecka, są opublikowane takie pięć myśli, jak to powiedział Scholz, właśnie to jest jego artykuł, który przedstawia swoją własną wizytę i zwalcza też taki opór, jeżeli chodzi o tę wizytę w Chinach, we własnym kraju, ale też to jest sygnał dla Beijing, czyli dla Pekinu. I zatytułował to za otwartą i przejrzystą wymianę, takie für offenen und klaren Austausch z Chinami. Oczywiście i nazwał to tak, jak Xi Jinping występował na 20. zjeździe teraz niedawno, tydzień temu w Chinach, przedstawiał swoich pięć myśli. Xi Jinping też przedstawiał swoje myśli, to są w statutach Komunistycznej Partii Chin, ale co jest ważne dla nas i to jest ten sygnał dla tego struktury bezpieczeństwa międzynarodowego, które pan redaktor pytał. Niemcy chcą współpracować z Chinami, nie chcą tego decoupling, co mówią Amerykanie, czyli oddzielenia Chin od gospodarki światowej. Chcą współpracować z Chinami, może na innych warunkach, ale nie ma takiej opcji, że Chiny, że tak powiem, że Chiny są wyeliminowane ze świata gospodarczego. Chiny są potrzebne dla Niemiec, są potrzebne z tego względu, że niemiecka gospodarka znajduje się, już wchodzi w stagnację, więc potrzebują jakiegoś wzrostu. W tej chwili wzrost Niemczech to jest 0,5, a jeżeli chodzi o eksport, czyli eksport do Chin, to jest 7% całości eksportu Niemiec i to jest tak około 1,1 miliona miejsc pracy w Chinach, więc jest to bardzo ważny partner. Ale jeszcze jedna druga sprawa, jeżeli chodzi o tą konstelację interesów międzynarodowych bezpieczeństwa. Tutaj Chiny, tutaj Niemcy nie są, że tak powiem, takim partnerem dla Ameryki, jakie Ameryka sobie wyobraża. Niemcy w USA, w Stanach Zjednoczonych, Niemcy uważane są za niewiarygodnego partnera, powtarzam, niewiarygodnego partnera, jeżeli chodzi o wspólne działania przeciwko ekspansjonistycznej polityce Chin. To jest ważny sygnał dla tak zwanego półświata zachodniego, czyli Europy, co jest dla nas tutaj ważne. Amerykanie prowadzą tą politykę containment, to jest taka polityka, że tak powiem, odrzucania, powstrzymywania Chin. Niemcy nie są za tą polityką i to jest bardzo ważne.
A to jest pytanie, Niemcy, czy kanclerz Scholz i jego grupa, bo można odnieść wrażenie, że Niemcy w tej sprawie stają się krajem podzielonym i że nie ma już jakiejś jednej polityki niemieckiej, że być może ta niemiecka maszyna, o której my często mówimy, chyba przez pryzmat trochę naszych własnych kompleksów, niż opisując realną sytuację, no ale nieważne, że ta maszyna się zacina i że nagle Berlin przestaje mieć jeden kompas decyzyjny, tylko są bardzo różne, czasami przeciwstawne głosy.
To jest bardzo dobre pytanie, bo to, co pan rektor powiedział, podzielone Niemcy, ale podzielona Europa. To znaczy ani Europa, ani część establishmentu niemieckiego nie wspiera polityki kanclerza. Kanclerz decyzję o, że tak powiem, o wyjeździe i terminie tego wyjazdu to jest absolutnie niefortunny. Wiem, jaką politykę prowadzą Chiny, bardziej rygorystyczną, brutalną, taką powiedział, taką wojowniczą w stosunku do świata zewnętrznego. Więc nie ma tej akceptacji u samych koalicjantów, czyli Zieloni i FDP są przeciw tej polityce. Zresztą Niemcy nie mają żadnej własnej polityki w stosunku do doktryny tej polityki w stosunku do Chin. Ona jest przygotowywana przez MSZ, który jest przeciw tutaj Scholzowi. Ona będzie opublikowana w marcu następnego roku. Bardzo ważne jest, że Chiny grają tutaj na rozbicie Unii Europejskiej. Uważają Niemcy za taki, że z Niemcami jest możliwa taka polityka tworzenia tego swing state. To znaczy, że takiego, że to Niemcy będą państwem takim zamachowym w głównym konflikcie mocarstw między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Czasami się to udaje przez inwestycje chińskie oczywiście i w Chinach, i w Europie. Pamiętajmy, że w Chinach, że w Europie 12 portów europejskich to są już udziały chińskie, a cały Pireus w Grecji, państwo NATO, Unii, już jest zajęte przez Chiny. Ale wracając do polityki wewnętrznej w Niemczech, jest podział, jest duży podział i tutaj Scholz przeforsował własną decyzję otwarcia na kontynuowania polityki w stosunku do Chin. 6 ministerstw łącznie ze służbami były przeciw tej wizycie. To jest bardzo ważna rzecz. Można się zapytać, dlaczego on to zrobił. Z różnych powodów.
A może biznes? Może jest tak, że oczywiście polityka jest podzielona, bo są wpływy amerykańskie, są tarcia frakcyjne. No Chiny rzeczywiście po Hongkongu nie mają dobrej prasy. Ale może to, co naprawdę kieruje polityką Berlina, czyli twardy biznes, jest za. I tu jest ten klucz do rozwiązania tajemnicy, dlaczego Scholz mimo takiej krytyki do Pekinu jednak pojechał.
To jest część oczywiście odpowiedzi na to pytanie, ale pamiętajmy, że Scholz w tych swoich wypowiedziach, niedawno też w Pradze, ma takie ambicje prowadzenia Europy, taka Führungsmacht, nie? Taka siła, która przewodzi Europie. W tej chwili on tego nie może zrobić, ponieważ żeby przewodzić Europie, trzeba oprzeć całe te stosunki międzynarodowe. I to jest takie pytanie dla Niemiec. Czy Niemcy myślą o tym totalitarnym kraju, mówi o Chinach, bo to jest totalitarny kraj, który otwarcie kwestionuje oparty na regułach porządek świata, czy też nie? Bo jeżeli chcą przewodzić tej Europie, tej demokratycznej Europie, bo pamiętajmy, że konflikt mocarstw to jest konflikt też o ideologię. Tutaj jest ważne, gdzie się te Niemcy powinny sytuować jako demokracja, dojrzała demokracja. W tej chwili Scholz jedzie do kraju, gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane. Mówię o Xinjiangu, to jest o tych obozach koncentracyjnych dla mniejszości narodowych. Mówię o Tybecie, o Mongolii wewnętrznej. Są wszystkie elementy, które będą obserwowane dzisiaj, jutro w tej jego wizycie w Chinach. To tak nie może być. No, albo jesteśmy po jednej stronie, albo po drugiej. Nie możemy stać w rozkroku, jeżeli chodzi o fundamentalne pytania i rozdania, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bezpieczeństwa świata. To jest bardzo ważne. Dzisiaj Chiny grają własną rolę i chcą ten świat zburzyć. Jeżeli Niemcy dołożą rękę do tego, to Niemcy nie są małym krajem, to będzie sygnał dla innych, którzy się też mogą przyłączyć do Chin, więc to jest bardzo niebezpieczna polityka.
A jakie byłyby koszty dla Berlina tego rozłączenia się światów, zerwania łańcuchów globalnych i podziału na świat ten bardziej amerykański, atlantycki czy zachodni, albo demokratyczny i ten świat pod przewodnictwem Chin?
Pamiętajmy o tym, że Chiny dla Niemiec są tym pierwszym partnerem gospodarczym. To są różne powiązania, to są różne wielkie firmy, które tam inwestują. To jest Volkswagen, to jest Siemens, ale ta energetyka, nie ten Siemens, który my znamy, to jest BASF, to jest BASF po polsku, jak to się to mówi. Więc to są te firmy, które, że tak powiem, nadają bieg też gospodarce światowej. Pamiętajmy, że 40% tych samochodów, które Niemcy produkują, to jest rynek niemiecki, chiński. Nie mogą zrezygnować z tego wielkiego, chłonnego rynku i doskonale to wiedzą. Ale to jest ważne. Ważne jest to, że
uzależnienie. Może ten chłodny rynek z Niemiec zrezygnuje. Też tu wprowadźmy tą dygresję i zaraz wrócimy do tego wątku niemieckiego, no bo jak się słucha pana przewodniczącego Xi Pan przewodniczący mówił wprost, że już gospodarka nie jest tak ważna, że ważne jest bezpieczeństwo. Tak jakby też sam Pekin, sama komunistyczna partia Chin z jej przewodniczącym uznały, że już to jest dosyć tego dobrego z globalizacją, są inne wartości ważniejsze.
Tak, oczywiście, to jest drugie bardzo ważne pytanie. Wartości przeforsowania własnego modelu gospodarczego, ideologiczno-gospodarczego na świecie. To jest walka o pierwsze miejsce w tym rozdaniu międzynarodowym. W tej chwili Chiny sobie na to pozwolić jeszcze nie mogą, są za słabe, są uzależnione technologicznie od Stanów Zjednoczonych. Zresztą polityka Bidena tutaj pokazuje to zamknięcie, czy odizolowanie Chin od półprzewodników. Więc tutaj Biden wprowadził te sankcje na Chiny, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o ekspansję w wymiarze światowym i zabezpieczenie też własnej władzy politycznej w ramach Chin. Pamiętajmy, że Chiny są niespokojne, wprowadzają różne lockdowny, ludzie są, ta klasa średnia, która została utworzona w Chinach, ona jest w tej chwili niespokojna. Zresztą to ostatnie, co zostało wprowadzone wczoraj w tym obszarze przemysłowym, Qingdao. To jest taka duży obszar technologiczny, 300 tysięcy pracowników pracuje w takiej fabryce półprzewodników, ona została zamknięta. Więc tu jest walka o, że tak powiem, o przewagę technologiczną w wymiarze globalnym i Chiny chcą tę wojnę wygrać, ale mają dwa problemy. Jedno to, że mają jeszcze ten Zachód, który w sumie jest zjednoczony, jeżeli chodzi o politykę w stosunku Chin, zaraz wrócę do tego, dlaczego o tym mówię, a z drugiej strony oczywiście wykorzystuje te podziały i wchodzi w te różne kapitałowe czy inne narracje w stosunku do tych mniejszych państw, które potrzebują tego kapitału, żeby inwestować. Pamiętajmy o tym, że ta wizyta Scholza w Chinach, on mówi w swoim tym dzisiejszym artykule, że to była skonsultowana z Zachodem, ona nie była skonsultowana z Zachodem. Tam był taki jeden współpracownik Scholza, który rozmawiał 3 tygodnie temu z kręgiem Macrona, ale plan chiński był taki. Najpierw przyjeżdża Macron 3, a 4 przyjeżdża tego miesiąca Scholz. Scholz się na to nie zgodził. Scholz chciał sam pojechać do Chin i Chiny oczywiście w tej rozgrywce tutaj na kontynencie europejskim pokazały, że to Niemcy są tym partnerem ważniejszym w tej rozgrywce globalnej. Jeżeli uda się Chinom przeciągnąć tę część niemiecką tutaj na swoją stronę, no to mają dużą wygraną w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że są druga rzecz, zapowiedź Stanów Zjednoczonych, że te wojska amerykańskie w dalszym ciągu będą stacjonować na kontynencie europejskim, to nie jest tylko pilnowanie Rosji, ale to jest też pilnowanie też tego niepewnego Zachodu, którą w tej chwili tym elementem są Niemcy.
No, jakby nie patrzeć, kontyngent amerykański w Niemczech jest wprost przedłużeniem kontynentu okupacyjnego po II wojnie światowej.
Tak, to jest system, który został utworzony, to jest 35 tysięcy żołnierzy, teraz mówią, że 20 tysięcy ma na stałe tutaj stacjonować w tej Europie i to jest walka o więcej, dlatego mówię, Europa jest pewnym elementem tej walki, bardzo istotnym, jest elementem tego tak zwanego globalnego Zachodu, to też jest ważne. Więc tutaj jeżeli patrzymy, co Amerykanie na przykład sądzą o Chinach, myślę o tym opublikowanej tej strategii bezpieczeństwa, doktrynie bezpieczeństwa amerykańskiej, gdzie jest jasno powiedziane, Rosja jest, chce ją skurczyć, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o rozwój, czyli zahamować, ale Chiny są konkurentem światowym dla Stanów Zjednoczonych i na tym i w tym kierunku będzie to szybko szło. Zresztą w tym wystąpieniu Scholz delikatnie przeszedł że tak powiem, w tych stosunkach z Chinami, delikatnie mówiąc o Tajwanie, tutaj nie poświęcił dużo miejsca na ten temat, a co są zagrożenia. Tajwan to jest zagrożenie cywilizacji zachodniej, bo to jest świetnie funkcjonująca demokracja blisko Chin. Zresztą podkreślił to, że Niemcy, zresztą Polacy też, ale tu w innym wymiarze, reprezentują to stanowisko jednych Chin, tylko że Chiny nie mogą być zjednoczone, w cudzysłowie oczywiście, to znaczy zjednoczone Chiny, Tajwan i kontynentalne Chiny przy pomocy siły. Zresztą o tym mówił Xi Jinping na tym 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin.
To panie profesorze, jeszcze jeden temat musimy w naszej dyskusji wprowadzić. Temat, który często nawet dyskutowaliśmy i na antenie, i może go nawet jeszcze mocniej poza anteną, relacje polsko-niemieckie. jeżeli jest tak, że niemiecka polityka od polskiej zaczyna się różnić, i to dość wyraźnie, w stosunku do Rosji, teraz to jest mniej wyraźne, ale to kiedyś będzie uwypuklone, zaczyna się różnić w stosunku do zaangażowania Stanów w bezpieczeństwo europejskie, teraz znowu zacznie się różnić w podejściu do Pekinu, to ileż pól wspólnych zostaje między Warszawą a Berlinem?
Ja uważam, że przede wszystkim polska klasa polityczna i polska klasa, niemiecka klasa polityczna powinna rozmawiać na temat nowych stosunków polsko-niemieckich, nowej geopolityki tych stosunków. Powiedziałem na samym początku, Niemcy nie rozumieją strategii dzisiejszego świata. Jeżeli Scholz reaguje w pewnym sensie na polską politykę, jeżeli chodzi o Rosję i tu wprowadza, i to jest jeden z innych elementów, tej tak zwaną politykę Zeitenwende, to znaczy takiej zmiany generalnej w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, to musi uwzględnić interesy bezpieczeństwa państwa polskiego. I tu nie ma o czym dyskutować, ponieważ Polska jest częścią Zachodu i tutaj Niemcy, że tak powiem, jest tym takim państwem, nie chcę powiedzieć buforowym, bo to jest obniżenie rangi tego państwa, ale wzmocnionym elementem wschodnich interesów niemieckich. Niemcy nie mogą prowadzić znowu realpolitik, czyli tej rzeczywistej polityki własnych interesów, bo to już jest przeszłością. Scholz jeszcze tego nie zrozumiał, bo on kontynuuje w tej chwili politykę Merkel. Pamiętajmy o tym, że Merkel na przykład w Chinach była, nie wiem, no 12 razy, no bo teraz pierwszy raz tam jedzie. Ale to jest ta pewien element, że tak powiem, walki Zachodu z tym Wschodem. A Wschód to jest, tak jak Xi Jinping mówił, to są Chiny. I tutaj Polska jest absolutnie nieodzownym partnerem. Dlatego ciągle mówiłem, zresztą zaproponowałem to sam, to się już ukazało w Niemczech po niemiecku, nowy traktat współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarczej, bezpieczeństwa i obrony. Klasa polityczna niemiecka nie jest jeszcze na to przygotowana. My jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu, a jest ten konflikt polsko-niemiecki tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, to tylko korzysta na tym Rosja i oczywiście z tyłu Chińska Republika Ludowa.
Kłopot w tym, że i z jednym, i z drugim partnerem zdaje się cały czas Berlin chce mieć jakieś relacje. Teraz z Rosją oczywiście się wycofali, ale wielu mówi, że to jest kwestia taktyczna. Trudno to mówić, kiedy jest wojna, ale kiedy tylko wojna minie, to sytuacja może się zmienić.
To są interesy gospodarki niemieckiej. Ona jest w tej chwili podzielona, ale podzielona nie dlatego, że zrezygnowała z własnego modelu niemieckiego propagowania takiego proeksportowego gospodarki, tylko ta gospodarka znajduje się w kryzysie, więc oni muszą, że tak powiem, jeżeli patrzą na politykę wewnętrzną tego kraju, który się też buntuje, pamiętajmy o tym, Niemcy się buntują, muszą jakoś zareagować. Więc tutaj jest uszczuplenie tego dobrobytu niemieckiego, społeczeństwa niemieckiego i taki Scholz jako socjaldemokrata musi na to reagować. Ale są jeszcze inne elementy. Scholz ma szczególne kontakty z Chinami. Pamiętajmy w 2017 roku, jak był szczyt G20 w Hamburgu, no to tam były rozmowy w cztery oczy z Xi Jinpingiem, a Scholzem, więc on kilka razy był, zresztą kilkanaście razy był w Chinach, a państwami partnerskimi to jest Szanghaj i Hamburg, a on był tym pierwszym burmistrzem Hamburga.
I te powiązania mają też znaczenie. Profesor Krzysztof Miszczak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A państwu dziękuję za uwagę. Kończymy dzisiejszy poranek. Do usłyszenia.
Radio Poranku.
Reklama.
Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to.
Przyszła jesień. Grajcie częściej.
W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Czy któryś z polskich władców zasiadał na żelaznym tronie? Nie, przecież ten tron to legenda. Za to prawdą jest, że polscy królowie wywodzili się ze znamienitych rodów, a na tronach zasiadali w różnych miastach. W jednym nawet podobno widziano smoka. A ty co chcesz zobaczyć? Odkrywaj tajemnice dawnych siedzib polskich władców. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Wejdź na kultura.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Wiadomości w net.
Dzień dobry, minęła godzina 9, jest czwartek, 3 listopada. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz złoży jutro jednodniową wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Będzie on pierwszym zachodnim przywódcą tej rangi składającym wizytę bilateralną w Chinach od początku pandemii. Podróży Scholza towarzyszył jednak protest organizacji broniących praw człowieka i obawy o zbytnie uzależnienie niemieckiej gospodarki od Chin. Scholz w Pekinie spotka się z najważniejszymi chińskimi politykami, prezydentem Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. W podróży kanclerzowi Niemiec towarzyszyć będą prezesi największych niemieckich koncernów, które mają swoje fabryki także w Chinach. Wizyta Scholza krytykowana jest w Niemczech, gdyż zdaniem wielu środowisk w niebezpieczny, szczególnie w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę, sposób Niemcy znów mogą uzależnić się gospodarczo od jednego państwa, tym razem od komunistycznych Chin. Media informowały wcześniej, że do Pekinu z Scholzem chciał wspólnie udać się prezydent Francji, co miało być wyrazem europejskiej solidarności. Propozycja Francuzów została jednak przez Scholza odrzucona. Zdecydowałem o podjęciu działań, które zwiększą bezpieczeństwo na granicy z obwodem kaliningradzkim. Rozpoczniemy budowę tymczasowej zapory, która wzmocni ochronę granicy. Przekazał wczoraj szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Zapora będzie miała wysokość 2,5 metra oraz szerokość 3 metrów. Decyzja została podjęta w związku z uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu. Więcej o sprawie mówił w Poranku Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.
Na podstawie tych informacji, które nawet oficjalnie opublikowano, Rosja w obwodzie kaliningradzkim stworzyła warunki takie, że mogą przyjmować uchodźców z tych regionów, gdzie toczy się wojna, czy w ogóle z regionu, gdzie jakieś katastrofy egzystencjalnej, co daje jakby powody do myślenia, że Rosja próbuje powtórzyć akcję z Białorusi z ubiegłego roku i rząd musi wyprzedzająco odpowiadać na takie zagrożenie.
Mówił w Poranku Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził zadowolenie z decyzji polskiego rządu o wyborze amerykańskiej firmy Westinghouse na partnera technologicznego przy budowie 3 reaktorów jądrowych. Według szefa amerykańskiej dyplomacji umowa ta zapewni na 10-lecia strategiczne partnerstwo energetyczne między Stanami Zjednoczonymi a Polską i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy. W wydanym przez Departament Stanu oświadczeniu Antony Blinken stwierdził, że współpraca Polski ze Stanami w energetyce jądrowej jest dowodem głębokich dwustronnych relacji strategicznych. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest również dużym krokiem w globalnej walce ze zmianami klimatu. Blinken podziękował również ministrowi spraw zagranicznych Zbigniewowi Rauowi za bliską współpracę w tej sprawie. Blinken dodał, że dzięki projektowi w Polsce i w Stanach Zjednoczonych powstaną tysiące dobrze płatnych miejsc pracy. 10 osób zostało rannych wczoraj podczas powyborczej blokady jednej z dróg w stanie São Paulo na południowym wschodzie Brazylii. Poszkodowani to zwolennicy prezydenta Jaira Bolsonaro, który przegrał niedzielne wybory. Do tragicznego zdarzenia doszło w mieście Mirassol, gdzie kierowca auta osobowego wjechał w grupę osób protestujących na drodze. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Z komunikatu brazylijskiej policji drogowej PRF wynika, że sprawca wypadku został ujęty przez demonstrantów, a następnie przekazany funkcjonariuszom. Blokada w Mirassol jest jedną z ponad 600 zorganizowanych przez sympatyków Bolsonaro na drogach kraju. Wczoraj po południu prezydent Bolsonaro wezwał uczestników protestów do odstąpienia od blokad. Zapewniając o solidaryzowaniu się ze swoimi sympatykami, polityk stwierdził, że tego rodzaju demonstracje są w jego ocenie nielegalne. Dziękuję i zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś w naszym kraju oddziaływać będzie wyż znad Słowacji. Rano w województwach centralnych uważajmy na mgły, a na Mazurach na słaby deszcz. Poza tym dzień zapowiada się bardzo pogodnie i bez opadów. Wysokie wartości temperatury niestety mamy już za sobą. Słupek rtęci wzrośnie od 11 stopni na Podlasiu, Kaszubach i wschodzie Kujaw przez 12 w centrum do 15 w rejonie Wrocławia. Ciśnienie początkowo będzie powoli wzrastać, a po południu zacznie spadać. W Warszawie wczesnym popołudniem spodziewajmy się 1007 hektopaskali. Dziś w Warszawie około zachodu słońca w powietrzu spodziewany jest znacznie podwyższony poziom dwutlenku azotu. Ma być go do 55 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Dla porównania na wybrzeżu jego stężenie będzie ponad 10 razy niższe. Ten rodzaj zanieczyszczenia podrażnia układ oddechowy, oczy oraz wywołuje kaszel. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, mamy rozstrzygnięcia grupowej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najwięcej niewiadomych było m.in. w grupie E, gdzie Milan rzutem na taśmę zajął drugie miejsce i zagra w fazie pucharowej, wygrywając z Salzburgiem 4-0. Chelsea umocniła się na pierwszym miejscu, zwyciężyła 2-1 Dynamo Zagrzeb. Szachtar nie poradził sobie z Lipskiem na stadionie Legii w Warszawie, przegrał 0-4 i będzie grał w Lidze Europy. Lipsk na drugim miejscu, a Real podkreślił swoją dominację w tej grupie, zwyciężając Celtic 5-1. Grupa G to oczywiście zwycięstwo Manchester City, ale na drugim miejscu wylądowała Borussia Dortmund, która remisuje w Kopenhadze 1-1, natomiast Sevilla przegrywa w Anglii 1-3 City i zajmuje trzecie miejsce. Jeszcze grupa, w której Juventus Turyn przegrywa z Paris Saint-Germain 1-2, a Benfica rozgromiła na wyjeździe Haifę 6-1 i to właśnie ekipa z Lizbony jest pierwsza w grupie H. Tyle samo punktów co Paris Saint-Germain, ale lepszy bilans bramek, a w Lidze Europy zagra Juventus Turyn. Dziś bardzo ważny mecz dla polskiej piłki klubowej, bowiem w Lidze Konferencji Lech podejmuje Villarreal. Szykuje się wielkie piłkarskie święto. 30 tysięcy kibiców ma zasiąść na stadionie w Poznaniu i dopingować kolejorza od godziny 21. Lech nie może przegrać z Villarreal i będzie jeszcze nasłuchiwał wieści, gdzie Hapoel Berszewa gra z Austrią Wiedeń. Lech na tę chwilę ma 2 punkty przewagi właśnie nad ekipą z Izraela. 2 razy był remis i teraz liczy się bilans bramek, który na tę chwilę Lech ma lepsza, więc wierzymy, że wyjdzie z grupy na drugim miejscu i będzie reprezentował polską piłkę w europejskich pucharach, także w fazie pucharowej. 7. kolejka Plus Ligi, szlagier, a w nim Zaksa ponosi pierwszą porażkę w tym sezonie, przegrywając w Rzeszowie z Resowią 0-3. Wojciech Żaliński, zawodnik Zaksy, powiedział: nie było Zaksy w Zaksie. I dodał, że jak najbardziej zasłużone zwycięstwo klubu z Rzeszowa. W innym meczu drużyna, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a więc Stal Nysa, pokonała AZS Olsztyn 3-0, a Jastrzębski Węgiel rozprawił się z Treflem 3-0. Dziś o godzinie 23, tak, czasu polskiego, bowiem turniej jest rozgrywany w Teksasie w Stanach, Iga Świątek zagra swój drugi mecz w turnieju Masters po pokonaniu Kasatkiny. Teraz zmierzy się z Caroline Garcia, a więc będzie okazja do rewanżu za porażkę w turnieju w Warszawie, kiedy to Francuska odprawiła Igę, a przecież wielu polskich kibiców właśnie liczyło, że Iga wygra turniej w stolicy swojego kraju. Tymczasem Hurkacz przegrywa z kolei w stolicy Francji, bowiem w Paryżu odpadł z 19-letnim rewelacyjnym Duńczykiem Holgerem Rune. 5-7 i 1-6, ten drugi set rozgromiony. Tak naprawdę Hurkacz ten trwał 25 minut. Hurkacz stracił już w tym momencie szansę na udział w turnieju ATP Masters, a więc w tym samym prestiżowym, w którym z kolei gra Iga. Dziś 20:45 Łomża Industria Kielce zagra w piłkarskiej w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z Molpik Szeged z Węgier. Ostatnio bardzo dobry wyjazd dla Kielczan i zwycięstwo z piwowarną Laszko. Trzecie miejsce w grupie, w której prowadzi Barcelona. No i miejmy oczywiście nadzieję, że dziś także Kielczanie zwyciężą utytułowanych Węgrów. Dziś także dzień, który można powiedzieć, że taki skumulowały się jubileusze 3 wybitnych naszych piłkarzy. 52. urodziny i królów strzelców naszych rozgrywek piłkarskich. W 52. urodziny obchodzi Andrzej Juskowiak, król strzelców w barwach Lecha Poznań. Dużo zdrowia dla także króla strzelców Igrzysk Olimpijskich w 92. roku. No i dwóch już nieżyjących, a więc Bogusław Cygan obchodziłby 58. urodziny. On był królem strzelców strzelców naszej pierwszej ligi w 1995 roku w barwach Stali Mielec. No i ten najlepszy z nich, trzykrotny król strzelców, absolutna legenda, Ernest Pol. Dziś 90. urodziny obchodziłby patron stadionu w Zabrzu, bowiem imienia Ernesta Pola jest nazywany stadion Górnika Zabrze. To jest zarazem lider tabeli wszechczasów naszych strzelców ligowych. 186 bramek na koncie legendarnego strzelca z Zabrza. Ernest Pol także reprezentował barwy Legii, a więc pamiętajmy także o tych wybitnych zawodnikach. To wszystko w tym serwisie sportowym. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Czy któryś z polskich władców zasiadał na żelaznym tronie? Nie, przecież ten tron to legenda. Za to prawdą jest, że polscy królowie wywodzili się ze znamienitych rodów, a na tronach zasiadali w różnych miastach. W jednym nawet podobno widziano smoka. A ty, co chcesz zobaczyć? Odkrywaj tajemnice dawnych siedzib polskich władców. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Wejdź na kultura.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Dzień dobry, z wileńskiej strony Agata Antoniewicz. No i cóż, początki listopada, tak jak w Polsce, tak i na Litwie, są czasem zadumy, refleksji, odwiedzenia grobów tych, których wśród nas już nie ma, którzy są w niebie. Nie pamiętam też, żeby było aż tak ciepło w ten okres czasu. I na to wygląda, że jeszcze na przemrozki będziemy musieli poczekać. Choć tak jak spoglądam przez okno hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, jedynego hospicjum na Litwie, gdzie się mieści Studio Wilno, to wszystkie liście z drzew zleciały i same drzewa są już gotowe do mrozów. Dzisiaj w Wilnie też nie mroźno, bo 9 stopni na plusie, a zegar Studia Wilno wskazuje godzinę 10:12 na państwa polskich zegarach z godzinową różnicą. Jest godzina 9:12.
Wileński przegląd zdarzeń.
W tym roku pracownicy ambasady RP w Wilnie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie odwiedzili cmentarze i miejsca pamięci narodowej w całej Litwie, by w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i zadusznym zapalić znicze i złożyć kwiaty. Dotarli do blisko 60 miejsc, złożyli około 80 wieńców i wiązaków. Zapalili wspólnie z rodakami na Litwie ponad 3200 zniczy, w tym 700 w ramach akcji Świetełko dla Rosy i cmentarza bernardyńskiego. Szacuje się, że na Litwie jest ponad 800 miejsc polskiej pamięci narodowej. W tym roku, zawdzięczając działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Wilnie, ta lista została uzupełniona o ponad 50 obiektów. Niektóre z tych obiektów zostały zgłoszone do renowacji zaplanowanej na przyszły rok. Tegoroczne obchody Dnia Wszystkich Świętych zebrały tłumy na wileńskich nekropoliach, jak też rekordowa ilość zniczy była zapalona podczas akcji Świetełko dla Rosy, bo ponad 12 tysięcy zniczy. Akcja zbierania oraz zapalania zniczy na Rosie cieszy się popularnością nie tylko wśród społeczeństwa polskiego, bo już od kilku lat do zbiórki zniczy dołączają również szkoły litewskie. Mieszkańcy Wilna wspólnie z harcerzami, Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rosą i ambasador RP na Litwie Urszulą Doroszewską zapalili światełko pamięci na grobach najstarszych nekropolii stolicy. Każdego roku w okresie uroczystości Wszystkich Świętych oraz zaduszek odbywa się również kwesta na rzecz Rosy. Zgromadzone środki są przeznaczane na renowację pomników. Kancelaria Premiera RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przekazała wsparcie finansowe w formie bonów uczniom klas pierwszych i maturalnych szkół polskich na Litwie, poinformowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Bon pierwszaka o wartości 470 zł otrzyma w tym roku 1011 uczni klas pierwszych, a bon maturzysty warty 1000 zł 761 uczniów klas maturalnych. Bony już zostały przekazane do szkół. Ich odbiorcami będą rodzice dzieci, poinformowała Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Macierzy Szkolnej. Rząd RP od lat wspiera uczniów szkół polskich na Litwie. Władze polskie dofinansowują też bieżącą działalność szkół, uzupełniają pracownie przedmiotowe placówek szkolnych. W przypadku szkół przedszkoli wyposażają na przykład place zabaw. Bez tej pomocy byłoby nam znacznie trudniej, mówi wiceprezes stowarzyszenia, dziękując państwu polskiemu w imieniu swojej organizacji szkół, rodziców i uczniów. Departament Statystyki podał w piątek, że według wstępnych danych w październiku w ujęciu rocznym inflacja liczona według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych wynosi 22%. Jak wskazano w komunikacie, na roczną inflację wpływ miał przede wszystkim wzrost cen artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, mieszkań, wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw, a także usług oraz towarów i usług transportowych. W ujęciu miesięcznym inflacja wynosi 1,3% w październiku porównując z wrześniem. Ruta Meilutyte zdobyła swój drugi złoty medal w drugiej rundzie Pucharu Świata FINA, który zakończył się w Toronto. Litwinka wygrała zawody w pływaniu w stylu klasycznym na dystansie 50 metrów. Meilutyte weszła do finału z najlepszym wynikiem. W rundzie finalowej pokonała dystans z czasem 28,96 sekundy. Drugie miejsce zajęła Lily King z USA, a trzecie Anastazja Gorbenka z Izraela. Ruta Meilutyte zdobyła w Toronto też złoty medal na 100 metrów stylem klasycznym. Do występu w zawodach pływackich Ruta wróciła w tym roku po 5-letniej przerwie. A teraz Państwa zapraszam na utwór Elizabeth Olszej. Ktoś mnie czeka, ktoś mnie woła. rozrywkowej. Gościem Studia Wilno jest Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
30 lat działalności uwieńczone pięknym koncertem w Wilnie. Tymczasem jakie wrażenia zostały po koncercie w sali Kompensa w Wilnie u pana?
No, ja jestem szczerze wzruszony, że mogliśmy to dzieło muzyczne zapoczątkowane jeszcze w zeszłym roku zrealizować tym razem z większym rozmachem, bo przede wszystkim z udziałem orkiestry symfonicznej Symfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa z Warszawy. To są wspaniali artyści. Jeden z najlepszych w ogóle zespołów orkiestrowych w Polsce, jaki mamy, którzy urozmaicili, wzbogacili cały repertuar klasycznym wykonaniem, klasycznym i jazzowym, więc to spotkało się ze świetnym odbiorem publiczności. Chyba był to pierwszy tego typu występ od kilkunastu lat w Wilnie w ogóle. Jeszcze z takim repertuarem to w ogóle na pewno od kilkunastu lat czegoś takiego mieszkańcy Wilna nie mieli okazji usłyszeć i przeżyć i zobaczyć. A dla nas jest to ważne, bo fundacja od 30 lat wspiera polską kulturę w różnych jej odsłonach i różnych formach, między innymi takich, w których możemy mieszać gatunki i konwencje, w których możemy nawiązywać do wielkich twórców polskiej kultury i muzyki i tych urodzonych też na kresach kompozytorów i promować ich dorobek w wykonaniu młodych ludzi, często w zupełnie nowych i zaskakujących aranżacjach. A to jest najważniejsze, że możemy pokazywać coś, co znamy w nowy sposób, który trafia i do młodych, i do starszych odbiorców i łamie pewne te klasyczne kanony, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I te schematy, które wydają się już zgrane, stają się nagle atrakcyjne i ciekawe dla odbiorców.
Przy tych takich właśnie okrągłych datach zazwyczaj przychodzi czas na refleksję. Jak też często sięgamy do początków, właśnie do historii. Jakie były początki fundacji i teraz, oceniając z perspektywy czasu, jak można spojrzeć na te początki?
Fundacja została założona 30 lat temu przez premiera Jana Olszewskiego. To był 1992 rok, końcówka rządów pana premiera Olszewskiego. Jak wiadomo, tamten gabinet miał niewiele miesięcy na działania, a jednak dokonał fundamentalnych zmian w Polsce i też zaprojektował i zaprogramował funkcjonowanie określonych instytucji, które na przykładzie naszym widać działają z rozmachem do dziś. I to jest przede wszystkim nasze credo, nasz fundament do działania. Ta spuścizna ideowa i światopoglądowa i kierunki wyznaczone przez premiera Olszewskiego, jego współpracowników są dla nas aktualne i wiążące do dzisiaj. My w ogóle w tym roku mieliśmy zmieniony statut z okazji 30-lecia fundacji. Pan premier Olszewski jest patronem honorowym naszej organizacji i staramy się to dzieło kontynuować właśnie w duchu tego, czego on oczekiwał i jak on patrzył na polskie sprawy na wschodzie. To jeśli chodzi o taką kwestię symboliczną i semantyczną. A jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to jest, należy pamiętać, to jest 30 lat funkcjonowania organizacji, w której działało kilka zarządów, w której było kilku prezesów przede mną. Każdy miał swój punkt widzenia na polskie sprawy na wschodzie, inaczej akcentował czy widział problematykę polską na kresach wschodnich czy na terenie krajów bałtyckich i inaczej odnosił się do kłopotów Polaków, które były na Ukrainie, czy do spraw polskich, które były poruszane na Zaolziu. Zawsze w pewnym sensie działalność fundacji definiowana była przez potrzeby czasu i danego momentu historycznego. Niemniej no, to, co nas najbardziej łączy, wszystkich pracujących w fundacji w kierownictwie tej instytucji od 30 lat, to jest to, że zawsze podstawowym jakby kierunkiem naszej działalności i tym odbiorcą, beneficjentem naszej pracy byli Polacy na wschodzie przede wszystkim. Teraz fundacja od kilku lat działa szerzej. Statutowo możemy prowadzić działania na całym świecie, nie tylko na wschodzie, ale jednak ten podstawowy, główny kierunek naszej działalności jest głównym azymutem.
No właśnie, 30 lat pomagacie Polakom na wschodzie i bez tej pomocy wiele organizacji, wiele projektów nie mogłoby ujrzeć światła dziennego. Jakie macie plany na przyszłość?
W tej chwili w Polsce kończą się 4-letnie obchody stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i realizujemy ogromne przedsięwzięcie, największe w ostatnich latach zadanie, jakie fundacji w ogóle zlecono, czyli przywiezienie z terenu Wielkiej Brytanii do Polski szczątek doczesnych prezydentów RP na uchodźstwie. 12 listopada, dzień po święcie niepodległości Polski, odbędzie się uroczysta msza pogrzebowa w świątyni Opatrzności Bożej, gdzie wybudowaliśmy mauzoleum prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, gdzie trumny z ciałami prezydentów zostaną złożone do specjalnych sarkofagów przygotowanych właśnie na tę okazję i tym kończymy obchody niepodległej. A na kolejny rok oczywiście głównym wyznacznikiem jest okrągła rocznica powstania styczniowego i ta nasza bieżąca taka statutowa działalność przede wszystkim nakierowane na promocję i wzmacnianie języka polskiego, ale też no, w obecnej chwili, co powinno być oczywiste i zrozumiałe, na przeciwdziałanie bardzo mocnej propagandzie rosyjskiej, kremlowskiej, neoimperialnej polityce, którą Kreml prowadzi. Nie tylko przecież na terenie Litwy, jak wiadomo, i nie na terenie Łotwy, gdzie fundacja jest bardzo aktywna, i też przeciwdziałanie, co też w tym roku robimy, skutkom wojny i agresji rosyjskiej na Ukrainie i pomaganie ofiarom wojny na Ukrainie. To się stało w ostatnich ponad już 9 miesiącach jednym z głównych zadań, które fundacja wykonuje równolegle do tego, z czego państwo fundację znacie. Czyli nie tylko wspieranie szkół, nie tylko remonty polskich domów kultury, nie tylko wspieranie działalności teatralnej czy artystycznej, nie tylko organizacja dużych i małych koncertów i przedsięwzięć promujących polską sztukę i polskich artystów, ale też przede wszystkim wspieranie mediów i uwrażliwianie polskich dziennikarzy i ludzi posługujących się językiem polskim w mediach na przeciwdziałanie kremlowskiej propagandzie. I druga rzecz to jest oczywiście wspieranie uchodźców i ofiar wojny na Ukrainie. W tym gronie są również, trzeba o tym pamiętać, osoby polskiego pochodzenia, Polacy, posiadacze karty Polaka, którzy potracili domy, którzy stracili cały dorobek swojego życia wielopokoleniowy. Zmuszeni byli albo do migracji w ramach Ukrainy, na zachodniej części Ukrainy, albo czasowo przebywają w Polsce i my tymi wszystkimi ludzkimi problemami, sprawami też musimy się zajmować, więc myślę, że to będzie jeden z tych głównych wątków podejmowanych przez fundację w najbliższych miesiącach.
Podczas otwarcia również wspomniał pan o tym, że Litwa była jednym z priorytetów i numer jeden na mapie waszej działalności. Czy ten priorytet zostanie również w liście priorytetów, czy raczej te inne kwestie zajmą jego pozycję?
Rzeczywiście tak jest, że jest bardzo dużo organizacji, które wspieramy na Litwie i bardzo dużo działaczy społecznych, działaczy zajmujących się polską kulturą i polskimi sprawami, którzy do nas piszą wnioski o wsparcie i z tego buduje się ta cała skala pomocy przekazywanej przez fundację. Wiadomo, że swego czasu z takich, a nie innych powodów politycznych fundacja skazywana była na to, żeby z nami nie współpracować, ale to tylko spowodowało odwrotny skutek. Jeszcze więcej osób z Wileńszczyzny, jeszcze więcej osób z Podsolecznik czy Szyszek składało do nas wnioski, chciało z nami nawiązać współpracę. I to tak zawsze działa. Jeśli komuś się zakaże z kimś współpracy, to efekt jest zupełnie odwrotny. I z tego powodu się cieszymy, bo mogliśmy rozwinąć bardzo działalność i rozszerzyć naszą paletę możliwości i odpowiedzieć na większą skalę potrzeb zgłaszaną przez przyjaciół, przez ludzi potrzebujących z Wileńszczyzny. Więc tak rzeczywiście też jest w tym roku. Myśmy dopiero co skończyli nabór wniosków i rzeczywiście ofert z Litwy przyszło bardzo wiele, bardzo dużo ciekawych pomysłów, które będziemy rekomendować i prosić o finansowanie, odpowiednie instytucje w Polsce prosić o finansowanie na przyszły rok. Więc myślę, że Litwa oczywiście pozostanie na podium naszych głównych kierunków działalności i Polacy na Litwie pozostaną naszym głównym takim oczkiem w głowie i tym akcentem, który w rytmie serca, że tak powiem, powoduje nasze działania każdego dnia. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że jest wojna na Ukrainie, nie możemy zapominać o tym, że żyją Polacy na Zolziu, czy na Łotwie, czy w Mołdawii, czy na Białorusi, gdzie też fundacja kontynuuje swoją działalność. Niemniej no, Litwa zawsze jest na podium. To jest niezmienne od 30 lat.
Jeszcze chciałam właśnie wrócić do koncertu, który inauguracyjny 30-lecie działalności. Również była prowadzona akcja wsparcia wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, bo nasze studio mieści się w hospicjum. No i właśnie tutaj informacja taka dopłynęła, że podczas tej akcji, tego koncertu zebrano dość pokaźną sumę. Wolontariusze zebrali, to jest około 6608 euro i 60 centów właśnie podczas takiego koncertu i tutaj jako wolontariusz chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za to, że można było zbierać i na to, że właśnie takie uroczystości są też okazją do tego, żeby pamiętać o tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Tutaj ukłon w pana stronę.
Ja bardzo się cieszę, po pierwsze, że udało się taką akcję przeprowadzić właśnie w czasie naszego koncertu. Tutaj szczególne podziękowania kieruję też do kierownictwa firmy Orlen Bietuwa, bo oni po pierwsze dofinansowali ten koncert i wspólnie z nami też złożyli tą propozycję siostrze Michaeli, że zamiast prezentów, czekoladek, kwiatów i upominków dla pracowników fundacji chcielibyśmy po prostu poprosić wszystkich gotowych wykonać jakikolwiek gest do wsparcia hospicjum i wsparcia tej fantastycznej działalności, którą siostra Michaela ze swoim zespołem prowadzi. I cieszę się, że się udało zebrać taką kwotę Gdyby to przeliczyć przez liczbę osób obecnych w Kompensie dwa tygodnie temu na tym koncercie jubileuszowym, to można założyć, że średnio każdy z tych, którzy przyszli do Kompensy, wpłacił 3,5 euro, a to już jest coś. Gdyby takim gestem móc podzielić się częściej i taki dosłownie każdy grosz, każdy eurocent co jakiś czas deponować i przekazywać na szczytny cel, no to w sumie jako społeczność Polacy na Wileńszczyźnie mogą zrobić bardzo wiele, ale też na koncercie byli przedstawiciele innych narodów, była delegacja zaproszona z Łotwy. Wszyscy się dzielili tym, co łaska i wspierali hospicjum, bo wszyscy siostry Michaela i wasz fantastyczny zespół bardzo cenią za to, co robicie. A ja się cieszę, że jest zebrana taka kwota i że też mogłem wziąć w tym udział.
A ja tutaj już kończąc naszą rozmowę, chciałabym z okazji pięknego jubileuszu Fundacji życzyć wszystkim pracownikom i sympatykom pomyślności oraz wytrwania w realizacji kolejnych projektów. No a dla Pana bardzo dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji.
Dziękuję za zaproszenie i serdecznie wszystkich pozdrawiam. I dziękuję jeszcze raz za te dobre słowa dla mojego zespołu.
Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy z Mikołajem Falkowskim, prezesem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. A ja się z Państwem już dzisiaj żegnam, tylko przypomnę, że audycję realizował Michał Tęsny, prowadziła Agata Antoniewicz. Do widzenia.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Reklama.
Czego brakuje w Waszej okolicy?